świecie nie jest miesiącem świadomości autyzmu, a wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To wszystko ma służyć przede wszystkim popularyzacji wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dziś między innymi o tym będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
W związku z tym, że kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, w całym kraju, również w naszym regionie, odbywa się wiele inicjatyw z tym związanych. Na przykład dziś w Białymstoku zorganizowano konferencję z udziałem rodziców, nauczycieli i terapeutów.
Bez barier.
Masz ile lat?
14. Lubię pływać i lubię siatkówkę i piłkę nożną. Lubię też nawet rysować.
To, co było dzisiaj, to jest dobre. Myślę, że do kogoś to trafiło, to, co dzisiaj wszyscy mówili.
No na pewno. No, żeby nauczyciele reagowali na prośbę ucznia i nie informowali przy całej klasie rzeczy, których uczeń nie chce, żeby inni wiedzieli.
A możesz podać przykłady, na przykład o czym ty byś nie chciała, żeby informowano?
No to ja mogę podać sytuację, którą sama miałam. To pisaliśmy sprawdzian i w związku z tym ja miałam usuwane kilka zadań. I ja poprosiłam panią wielokrotnie, żeby nie informowała całej klasy o tym, bo ja się muszę później tłumaczyć po lekcjach z tego. Wchodziła na lekcję i mówiła, że czekaj Ola, i jeszcze był taki Marcel, który też potrzebował. Ja zaraz do was podejdę, dostaniecie inne.
Do czego doprowadziły takie sytuacje w szkole?
Do zmiany szkoły później już.
Tu nie chodzi o to, żeby dzieci w spektrum autyzmu i młodzież uczyły się w szkołach specjalnych. Zależy to od podejścia?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim zależy od poziomu funkcjonowania dziecka.
Nauczyciel współorganizujący, terapeutka Agnieszka Terechowicz.
Bo tak naprawdę to jest, jak sama nazwa wskazuje, spektrum, to jest ogromny wachlarz od dzieci, które rzeczywiście będą potrzebowały szkoły specjalnej albo terapeutycznej placówki, po osoby, które funkcjonują wysoko i ta forma wsparcia jest minimalna w porównaniu do tych pierwszych dzieci.
Jaki jest ten wachlarz?
Są dzieci, które się nie komunikują, nie nawiązują kontaktu, nie wchodzą w relacje społeczne. Są dla laika, jak można było to przedstawiać, to są po prostu odcięte od rzeczywistości, po osoby, które albo mają większe możliwości, albo są w procesie terapeutycznym już długo i rzeczywiście pewne cechy, mimo tego, że nie były cechami naturalnymi, zostały wypracowane i te osoby mogą normalnie funkcjonować i tak jak najbardziej szkoła ogólnodostępna jest dla osób w spektrum.
Czy spotyka się Pani z sytuacją, że no widać, że może niekoniecznie dana uczennica czy uczeń nadaje się do szkoły ogólnodostępnej, będąc w spektrum autyzmu, ale rodzice niejako się oszukują, że dziecko nadąży?
Są takie sytuacje i miałam takie sytuacje i rzeczywiście tutaj trzeba się pochylić nad rodzicami tak naprawdę, bo to jest ich trauma do przeżycia, którą muszą przejść i w zależności na jakim etapie oni są, pogodzenia się z tym, że ich dziecko ma trudności i będzie mieć te trudności w dużej mierze. Od nich i od tego momentu, w jakim są, zależy na ile można jak z nimi porozmawiać, na ile można im to wytłumaczyć, na ile można im pokazać, że naprawdę warto, szczególnie te dzieci, przynajmniej w mojej ocenie, te dzieci młodsze, warto, żeby były w placówkach terapeutycznych, bo to zapewnia specjalistów, ale to też zapewnia mniejsze grupy. A mniejsza grupa to też bardziej zindywidualizowane podejście, bo wiadomo, że w grupie 20-osobowej czy 25-osobowej nie będzie tak jak w grupie 4-osobowej. Ale tutaj też warto pamiętać o tym, że kwestia doboru dzieci w danej grupie też jest ogromnie ważna, ale to już po stronie szkoły leży. Tutaj rodzic ma niewielki wpływ.
Im wcześniejsza diagnoza, tym lepsze możliwości pracy?
Zdecydowanie. Wcześniej dość długo pracowałam w przedszkolu i na przestrzeni tego czasu było widać, jak przychodziły dzieci na przykład 2,5-letnie, które dopiero zaczynały przygodę i już było widać, że one powinny trafić do diagnozy i części rodziców udało się przekonać do tego, że trzeba na diagnozę pójść. Te dzieci dostawały orzeczenie, my wprowadzaliśmy całą procedurę terapeutyczną, a na przykład przychodziły dzieci 4,5-letnie, 5-letnie i to już była przepaść. Tak mnie uczono i ja jednak się tego trzymam, że bazowe, może nie u każdego, ale generalizując, bazowe jest pierwsze 6 lat życia dziecka i to jest ważne, żeby włożyć w tym momencie najwięcej pracy i stąd też uważam, że rola nauczycieli w przedszkolu jest przeogromna, bo to jest wpływ na całe życie człowieka.
Czy spotkała się Pani z takim stwierdzeniem, dobrze, dziecko jest w spektrum autyzmu, funkcjonuje jak funkcjonuje i niech tak funkcjonuje, nie trzeba nad nim pracować, bo to i tak nic nie da? Czy jednak rodzice są na tyle świadomi, że wiedzą, że ta terapia, ta praca się opłaca?
Zdecydowana większość rodziców jest świadoma. Ja pracuję już 20 lat i rzeczywiście na przestrzeni tego czasu świadomość rodziców zmieniła się bardzo, ale też taka ich niezależność i suwerenność w decyzjach, bo na przykład wcześniej, kilkanaście lat temu, bardzo często słyszałam, że na przykład babcia mówi, że wymyślamy, dziadek mówi, że nie wolno diagnozy. Już teraz wiele, wiele lat nie słyszałam czegoś takiego, więc to też jest jakiś progres, że
świadomości.
Tak, wzrostu świadomości, ale wydaje mi się też, że osób w spektrum autyzmu jest dużo, dużo osób o tym mówi. Te osoby odnoszą sukcesy, mogą odnosić, bo to też autyzm nie równa się sukces, bo to tak jak z człowiekiem neurotypowym, może odnieść sukces, ale wcale nie musi. To też zależy od tego, jakie cechy determinuje osobowość.
W jaki sposób pracuje się z dzieckiem autystycznym?
Będą to metody behawioralne i będą to metody niedyrektywne. I tutaj w zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje, metody niedyrektywne to są metody podążania za dzieckiem, takiej większej uważności na dziecko i podążania za jego potrzebami. Metody behawioralne są sztywniejsze, zazwyczaj jest to narzucone przez terapeutę i dziecko ma się do tego dostosować. W mojej ocenie są mniej elastyczne, ale to nie znaczy, że są gorsze, bo są dzieci, które wymagają tej metody.
Dużo mówi się o nauczaniu, czy też nabywaniu umiejętności obrazkowym.
To wynika z tego, że mocną stroną większości osób w spektrum autyzmu jest spostrzeganie wzrokowe i łatwiej jest przyswajana, a jak łatwiej przyswajana, daje większe poczucie bezpieczeństwa, większe poczucie przewidywalności. Bardzo duża część osób w spektrum ma niski poziom samomotywacji. I tak naprawdę znam masę dzieciaków mega zdolnych, inteligentnych, błyskotliwych, które nie mają wewnętrznej potrzeby rozwoju albo nie mają potrzeby pokazania światu, jakie one są świetne w wielu kwestiach. I gdyby udało się zaszczepić w tych osobach, podobnie jak z nastolatkami neurotypowymi, taką chęć samorozwoju, to część robiłaby to ta osoba w spektrum, a część rodzice albo terapeuci, ale jest to trudne. Jeżeli nie uda się czegoś takiego zrobić, to to jest praca, uważam, że przez całe życie. I też ważne jest to, żeby dane dziecko wiedziało, z czego wynikają jego problemy, bo wydaje mi się, że to też do rodziców powinno trafić, że to, że my nie powiemy dziecku, że ono jest w spektrum autyzmu, to nie zmieni tego, że ono widzi i postrzega siebie i widzi różnicę między sobą a rówieśnikami. Miałam dzieci, które były już starszymi dziećmi, które wiedziały, że coś z nimi jest nie tak. Nazywały siebie głupkami, naprawdę w najróżniejszy sposób. I często jest tak, że świadomość tego, z czym się mierzę, daje tak naprawdę siłę, bo wiesz, kim jest ta osoba, ten wróg, powiedzmy kolokwialnie trochę, po drugiej stronie. Z czym ja mam się zmierzyć? Jakie mogą być moje ograniczenia, które wynikają na przykład z autyzmu?
Ten miesiąc świadomości ma docierać z tymi informacjami do bardzo różnych osób. Tych, które blisko siebie mają osoby w spektrum autyzmu, tych, które nigdy się z tym nie spotkały. Ale myślę, że też jeśli chodzi o rodziców, to różne akcje powinny uświadamiać to, że też nie można dziecka na każdym polu wyręczać, bo też chodzi o to, by jednak tej samodzielności uczyć.
To jest coś, co ja podkreślam zawsze, wszędzie i dla każdego. Naszym obowiązkiem jako rodzica i nauczyciela jest wyposażenie dziecka we wszystkie kompetencje związane z samodzielnością, żeby ono mogło odejść od nas i funkcjonować samo. Uważam, że dojście do tego mi jako mamie i jako też nauczycielowi to nie przyszło tak łatwo, bo rzeczywiście na początku swojej drogi miałam takie tendencje do wyręczania, do zrobienia, ale to nie tak. Więc rzeczywiście tutaj trzeba bardzo uważać na to, żeby nie zabierać tej przestrzeni do rozwoju samodzielności.
Osoby w spektrum autyzmu, te dorosłe, mogą być wśród nas i często możemy się nawet nie zorientować, gdy przez całe życie na przykład były dobrze prowadzone, że jednak ten problem występuje.
W moim środowisku jest kilka osób, które są zdiagnozowane jako osoby dorosłe, funkcjonują normalnie, mają normalne rodziny, przyjaciół, znajomych, wszystko jest okej. Okay. Rzeczywiście mają pewne zachowania, ale tak naprawdę niewidoczne dla osób, które są gdzieś tam dalej w środowisku. Mogą mieć problemy z zrozumieniem na przykład części sytuacji społecznych. Fajnie było mówione na konferencji o angażowaniu się w konflikty i manipulacje różne, że te osoby rzeczywiście mogą nie w porę odczytać, że są w coś uwikływane. I myślę, że to jest taka trudność, ale jeżeli ma się z tym świadomość i wie się, z czym trzeba się mierzyć, czy walczyć, czy bronić, to jest po prostu łatwiej.
Jeżeli chodzi o konferencję, jest ona kontynuacją konferencji z zeszłego roku.
Organizatorka konferencji Joanna Misiuk.
Zapoczątkowaliśmy taki cykl działań, które mają uświadomić, jak ważna jest współpraca, wspólne życie, bycie z osobami ze spektrum autyzmu. Ma uświadomić też to, że liczba osób ze spektrum autyzmu z roku na rok jest coraz większa i będziemy osoby z tą niepełnosprawnością spotykać coraz częściej nie tylko w szkołach, ale też i w pracy, no bo wiadomo, że dzisiaj diagnozujemy dzieci, które dorastają. Ta konferencja ma pokazać, czym tak naprawdę jest autyzm, bo nie wszyscy wiedzą i też nie wiedzą, jak osoby z autyzmem odbierają świat.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A teraz jeszcze przeniesiemy się do Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIGiem w Białymstoku. Jest to organizacja działająca na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstała w 2011 roku z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność, by wyrównywać szanse rozwojowe, edukacyjne, zawodowe i społeczne osób z uszkodzonym słuchem, by niwelować bariery komunikacyjne ograniczające udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Działa też na rzecz integracji. A o szczegółach opowie Joanna Zembrowska-Wojna.
2011 rok, początek stowarzyszenia. Tłumacze języka migowego zdecydowali, że chcą założyć stowarzyszenie, żeby kontynuować pomoc głuchym. Przede wszystkim pomagamy osobom niesłyszącym z terenu województwa podlaskiego.
Celem jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem. O jakim uszkodzeniu słuchu mówimy? Wrodzonym, nabytym?
Najwięcej osób jest niesłyszących, słabosłyszących, osób niesłyszących, które gdzieś tam w dzieciństwie utraciły słuch. Pokoleniowo to jest dosłownie 10% osób niesłyszących, więc ta głuchota została nabyta, ale w dzieciństwie. To są osoby, które nie komunikują się w języku polskim, nie komunikują się w języku mówionym, tylko w języku migowym, polskim języku migowym wyłącznie. Pomagamy w ten sposób, że tłumaczymy we wszystkich sytuacjach życia codziennego, czyli w sytuacjach zdrowotnych, w urzędach, jakieś dokumenty, pełen zakres pomocy.
Mówimy o osobach w różnym wieku.
Tak, to my akurat obejmujemy osoby od 18 roku życia do bez limitu.
Z jakimi sytuacjami rodzinnymi się spotykacie? Bo to nie jest tak, że gdy jedno z rodziców, czy nawet dwoje jest głuchych, niedosłyszących, to dziecko też takie jest.
Często jest. W rodzinach niesłyszących są słyszące dzieci, tak zwane koda. I też w rodzinach słyszących często rodzą się głuche dzieci. Tylko te zwykle już teraz coraz więcej się implantuje i one już nie wchodzą mocno może w ten świat migowy, ale jeszcze się zdarzają sytuacje, kiedy jednak te dzieci uczą się w szkołach dla głuchych, tam poznają polski język migowy. I rosną z tym językiem. To jest ich pierwszy naturalny język.
Medycyna idzie do przodu, ale są sytuacje, gdzie słuchu nie da się odzyskać.
Dokładnie tak. Poza tym głusi też niechętnie implantują swoje dzieci. Dlatego, że jeżeli rodzice są niesłyszący, oni się wychowali w ciszy, to nie widzą nic złego w tym, żeby dziecko się wychowywało również w tej ciszy.
W jaki sposób staracie się wyrównywać te szanse?
Pomoc w różnego rodzaju sprawach życia codziennego, ale też różnego rodzaju warsztaty i działania rozwijające, czyli warsztaty teatralne, warsztaty języka polskiego, żeby mogli się uczyć, bo język polski jest dla głuchych językiem zupełnie obcym. Różne zajęcia sportowe, z psychologiem, najróżniejsze zajęcia rozwijające, aktywizujące niesłyszących. Również fotograficzne, spektakle przygotowujemy, żeby głusi też wychodzili na zewnątrz. Nie skupiali się tylko w swoim gronie, tylko też pokazywali się na zewnątrz.
Jak wygląda sytuacja edukacyjna?
Trudno. Sytuacja edukacyjna jest trudna. Znaczy teraz to już się już powolutku poprawia, ale dotychczas to naprawdę było ciężko. Jest ileś tam szkół dla głuchych w Polsce. Akurat w Białymstoku, w Podlaskim nie ma. Dzieci wyjeżdżają do internatów, tam mieszkają przez tydzień, na weekendy, na wakacje zabiera się dzieci, ale jeszcze do niedawna niekoniecznie tak było. Na wakacje się zabierało dzieci, na weekendy zostawały, praktycznie pół roku nie było dzieci w domu. Teraz już muszą być na weekendy w domu, ale jednak przez cały tydzień są rozłączone z rodzicami. Są w tych internatach, uczą się tam. Teraz już też w szkołach dla głuchych sytuacja się poprawiła, że już coraz więcej jest nauczycieli, którzy migają polskim językiem migowym albo wręcz głuchych nauczycieli, a jeszcze do niedawna część nauczycieli, duża część nauczycieli nie znała nawet języka migowego. Nastawienie było takie, żeby uczyć dzieci nie przez język migowy, tylko przez mowę z czytania z ust i z tego, co się pisze na tablicy. To spowodowało ogromne braki w edukacji. Naprawdę młodsze pokolenie już jest troszkę inne, już jest lepiej przygotowane, ale starsze pokolenie ma ogromne braki edukacyjne, wiedza historyczna o świecie, o Polsce, język polski. Matematykę to jeszcze całkiem dobrze sobie radzą, ale język polski jest dla nich trudny.
A jeśli chodzi o województwo podlaskie, to najbliższe szkoły są gdzie?
Siedlce, Warszawa.
To, o czym pani mówi, skłoniło was też do organizowania różnych kursów języka migowego również. Czym jest ten język migowy? I czy rzeczywiście cały język polski można na ten język migowy przełożyć?
Można cały język polski przełożyć, tak. Tylko język polski ma zupełnie inną gramatykę, szyk, zdania. To jest zupełnie inny język niż język migowy. Język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. Na obrazach się opiera. Można wszystko przełożyć, tylko żeby przełożyć dobrze coś na polski język migowy, to nie możemy mówić po polsku w tym samym momencie, bo wówczas jakbyśmy mieli mówić dwoma językami. Także musimy się zupełnie wtedy przestawić na wizualno-przestrzenny język. Jest jeszcze taki rodzaj hybrydy, czyli nakładanie trochę na język polski znaków migowych. To też głusi tolerują, nawet lubią, jak się stosuje, żeby widzieć, co tu się dzieje na ustach. Ale język polski, język migowy to są dwa osobne. Jest jeszcze polski język migowy, naturalny język głuchych i system językowo-migowy. To jest sztuczny język, w 70-tych latach powstał. Do niedawna jeszcze był uczony, wykładany na kursach. To jest język sztuczny, którego głusi nie rozumieją, bo to jest język polski, na który nakłada się znaki języka migowego. I szyk zdania, konstrukcja cała, gramatyka jest z języka polskiego, której głusi nie rozumieją. I dlatego, jak ustawa wyszła 2012 roku, ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, to coraz więcej zaczęło się robić w kierunku tego, żeby ten polski język migowy jednak uczyć. W Warszawie korpus na uniwersytecie powstał polskiego języka migowego, wspaniała rzecz. Mamy się czym chwalić i to zaczęło się bardzo mocno rozwijać.
Tu mówimy o nauce języka migowego, mówimy o takiej technicznej stronie, a czy zmienia się podejście społeczeństwa? To znaczy, czy już nie oglądamy się, gdy widzimy migające osoby na ulicy na przykład?
Już bardziej może, jak się nawet ktoś obejrzy, to z ciekawością. Kiedyś to było takie jakieś upośledzone albo coś. Teraz nie, teraz bardziej z ciekawością, bo o tym się coraz więcej mówi, widzi się tych tłumaczy w telewizji, gdzieś w przestrzeni naszej publicznej coraz więcej się widzi. Kursów jest coraz więcej ludzi chce się uczyć. Ustawa o dostępności też dużo zrobiła, także to się zmienia na pozytyw. Mam nadzieję, że to będzie coraz lepiej.
Ustawa o dostępności nakazuje wręcz urzędom, by osoba, która używa języka migowego, mogła też załatwić sprawę.
Część urzędów szkoli swoich pracowników na przykład. Z tym, że wiadomo, pracownik przeszkolony to będzie zawsze pracownik przeszkolony, to nie będzie tłumacz, tylko to będzie pracownik przeszkolony, który zna podstawy jakiegoś języka migowego. Oczywiście będzie w jakimś zakresie niósł pomoc osobie niesłyszącej. Część urzędów korzysta z tłumaczy zdalnych, np. migam.pl, za pośrednictwem komunikatorów. Część urzędów korzysta z prawa, którą nadaje ustawa o języku migowym i środkach komunikowania się i na 3 dni wcześniej głuchy zgłasza, że będzie w urzędzie załatwiał swoją sprawę i wtedy szukają tłumacza i wzywają tłumacza, ale najczęściej wygląda to tak, że głuchy idzie ze swoim tłumaczem. Na przykład zgłasza się do nas i my idziemy z nim na tłumaczenie załatwić sprawę, albo robimy to zdalnie, albo robimy to u nas.
Prowadzicie kursy języka migowego?
Kursów robimy bardzo dużo. Kursy są skierowane do dzieci słyszących po to, żeby mogły poznać podstawy języka migowego, żeby mogły poznać świat niesłyszących, świat głuchych, bo też, żeby mogli się zetknąć ze środowiskiem osób niesłyszących i żeby nie było to dla nich w przyszłości coś niespotykanego i dziwnego, tylko zupełnie normalna sprawa.
Dlaczego ważne jest, by od najmłodszych lat nie tylko uczyć języka migowego, ale też kształtować postawy społeczne, żeby nie z jakąś pogardą, a z zaciekawieniem, jeśli już, patrzeć na osoby migające?
Każdy z nas, niezależnie czy jesteśmy pełnosprawni czy niepełnosprawni, chcemy być szanowani. I chcemy my być szanowani i powinniśmy szanować też innych ludzi. I to chyba najważniejszy cel, żeby jeden człowiek mógł szanować drugiego człowieka. Bo to nie jest ważne, czy jesteśmy pełnosprawni, czy niepełnosprawni. Najważniejsze jest, żeby od najmłodszych lat dzieci te uczyć szacunku do drugiego człowieka, żeby te dzieci miały świadomość, że nie wszyscy komunikujemy się poprzez mowę i pismo, tylko niektórzy komunikują się poprzez język migowy i żeby mogły poznać to.
To wszystko po to, by nabywać umiejętności, ale po to też, by się integrować. Integracja, jak w każdym środowisku, jest ważna. A czy to środowisko chce się integrować, chce wychodzić z domu?
Wbrew pozorom tak, to środowisko chce się integrować, chce wychodzić z domu i chce się pokazywać i pokazywać, co potrafi i pokazywać też swoją kulturę, bo głusi mają swoją kulturę, swój język i chcą z tym wychodzić na zewnątrz, żeby środowisko słyszących mogło też poznawać ten świat.
Bez barier.
Warto też wiedzieć, że działa Zielona Linia, która jako nowoczesne centrum konsultacyjno-informacyjne udziela informacji na temat urzędów pracy i rynku pracy. Aby można było swobodnie korzystać z usług, stworzono kilka kanałów kontaktu. Najpopularniejszym jest infolinia pod numerem telefonu 19 524. Ponadto można uzyskać informacje, kontaktując się na czacie lub pisząc mail. Od niemal 2 lat istnieje również możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Do połączenia z konsultantem Zielonej Linii potrzebne są komputer lub telefon z kamerą i funkcją wideo, dostęp do internetu, dowolna przeglądarka internetowa. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.